Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Informacje z kraju. Piątek był ostatnim dniem kampanii przed wyborami samorządowymi. Od północy obowiązuje cisza wyborcza. Od tego momentu zabronione jest prowadzenie agitacji na rzecz konkretnych kandydatów i list w jakiejkolwiek formie. Ciszę wyborczą narusza każdy element czynnej agitacji wyborczej, tłumaczy Krzysztof Lorenc, dyrektor Zespołu Kontroli Finansowania Partii Politycznych i Kampanii Wyborczych w Krajowym Biurze Wyborczym.
Cisza wyborcza to nie znaczy, że znikną z ulic miejsc, w których zostały umieszczone, także z internetu, materiały agitacyjne, które zostały tam wcześniej umieszczone. One mogą pozostać, ale nie wolno już wprowadzać do obiegu żadnych nowych materiałów, nie wolno w żadnej formie prowadzić aktywnej agitacji. Naruszenie tych ograniczeń jest wykroczeniem. Osoby, które naruszyłyby zakaz agitacji w okresie ciszy wyborczej, muszą się liczyć z karą wymierzaną na podstawie przepisów karnych kodeksu wyborczego.
Najwyższa grzywna w czasie ciszy wyborczej od 500 tysięcy złotych do 1 miliona złotych grozi za publikację sondaży. Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę. Wybierzemy w nich blisko 47 tysięcy radnych gmin, powiatów i sejmików województw oraz blisko 2,5 tysiąca wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Druga tura wyborów wójta, burmistrza lub prezydenta miasta odbędzie się 30 listopada. Ponad 200 górników od czwartku okupuje siedzibę kompanii węglowej. Czekają na przyjazd przedstawiciela rządu premier Ewy Kopacz z jej pełnomocnictwami oraz z informacjami na temat planów dalszych działań odnośnie branży. Wysłali także list do szefowej rządu. Na czterech zmianach w każdej z kopalni należącej do kompanii odbywają się dziś masówki. Dotychczasowy program naprawczy kompanii węglowej jest już nieaktualny. Zagrożona jest także wypłata grudniowych pensji. Górnicy podkreślają, że zarząd chce zlikwidować kilka kopalń i zwolnić załogi tych zakładów. W tej sytuacji przedstawiciele strony społecznej zażądali, aby do siedziby kompanii przyjechał przedstawiciel właściciela spółki, czyli minister gospodarki. Mówi Stanisław Kłysz, wiceszef Górniczej Solidarności.
Jedyną nadzieją, jaką my mamy, to wydaje mi się, to jest odpowiedzialność ze strony rządzących, ze strony właściciela. No jeżeli ta odpowiedzialność jest, no to jest stuprocentowa nadzieja, że ci ludzie się zjawią i jak najszybciej zechcą rozwiązać, żeby on się nie eskalował, nie nawarstwiał, nie tworzył coraz większego niezadowolenia społecznego.
Związkowiec pytany o przeprowadzenie strajku powiedział, że nie wyklucza żadnej formy protestu i działań, jeżeli nie zostaną przedstawione w jakimś stopniu satysfakcjonujące załogę rozwiązania. W ostatnich miesiącach kompania węglowa stanęła przed widmem upadłości. Jak informował w połowie września prezes kompanii węglowej Mirosław Taras, spośród 14 jej kopalń rentowność utrzymywały 3. Prokuratura chce przesłuchać rosyjskich lekarzy w sprawie dokumentacji medycznej ofiar katastrofy smoleńskiej, poinformował nasz dziennik. Na razie nie wiadomo, co będzie zawierał wniosek, który ma być w ciągu kilku najbliższych tygodni skierowany do strony rosyjskiej. Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Przemysław Nowak powiedział, że wniosek o udzielenie pomocy prawnej jest przygotowywany. Według dziennika polscy śledczy wystąpią o przesłuchania świadków, na przykład lekarzy, którzy dokonywali sekcji zwłok ofiar i przekazanie niezbędnej dla śledztwa dokumentacji. Choć to dobry krok, to jest to spóźniona o kilka lat reakcja prokuratury, mówi mecenas Piotr Pszczółkowski, pełnomocnik Jarosława Kaczyńskiego.
W prawie 5 latach prowadzonego postępowania Wojskowa Prokuratura Okręgowa stwierdza, że czynności, jakie wykonali Rosjanie, mogą nosić znamiona fałszerstwa. Powstaje zatem pytanie, gdzie była owa Wojskowa Prokuratura w kwietniu 2010 roku, kiedy miała możliwość wykonania tych czynności w taki sposób, aby być niezależnym od rosyjskich funkcjonariuszy, a obowiązkiem prokuratorów było wykonanie oględzin i sekcji zwłok po sprowadzeniu ciał ofiar do kraju, zwłaszcza w sytuacji, w której żaden z polskich prokuratorów, żaden z polskich medyków sądowych nie uczestniczył w sekcjach robionych w Moskwie.
W lipcu bieżącego roku polska prokuratura cywilna wszczęła śledztwo w sprawie poświadczenia nieprawdy w dokumentacji biegłych medyków sądowych w Moskwie. Stan zdrowia brutalnie pobitego księdza Krzysztofa Ziemnickiego, proboszcza z Barwic, jest nadal bardzo ciężki. Na początku miesiąca doszło do brutalnego ataku na księdza. Z poważnymi obrażeniami trafił on do koszalińskiego szpitala, gdzie przeszedł operację neurochirurgiczną. Do tej pory jego stan zdrowia się nie zmienił, mówi ksiądz dr Wojciech Parfianowicz, rzecznik prasowy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.
Sytuacja księdza proboszcza z Barwic się nie zmieniła. Cały czas jest w szpitalu, utrzymywany w stanie śpiączki farmakologicznej. Być może w najbliższym czasie, to są takie nieoficjalne informacje, będzie podjęta jakaś próba jego wybudzania, ale na razie nie ma jeszcze takiej decyzji. Cały czas prosimy o modlitwę za księdza proboszcza.
Do brutalnego napadu na księdza doszło 3 listopada. Księdzu ukradziono pieniądze, które miały być przeznaczone na budowę hospicjum. Według przypuszczeń ksiądz Krzysztof Ziemnicki zastał włamywaczy na plebanii, wracając po wieczornej mszy świętej. Jednak jak na razie policja nie ujawnia żadnych szczegółów zdarzenia ze względu na dobro śledztwa. W Radiu Maryja informacje z zagranicy. Zakończyła się zbiórka darów, które zostaną przewiezione transportem pomocy humanitarnej na Ukrainę. Akcję zorganizowała Caritas Polska. Gromadzone były najpotrzebniejsze rzeczy, m.in. produkty spożywcze o długim terminie ważności oraz środki higieniczne i ciepła odzież. W wyniku konfliktu na wschodzie Ukrainy bez stałego miejsca pobytu pozostaje prawie 500 000 wewnętrznych uchodźców. Sytuację Ukraińców pogarsza zbliżająca się zima. Musimy działać jak najszybciej, ponieważ transport darów na Ukrainę trwa prawie miesiąc, mówi Paweł Kęska, rzecznik Caritas.
Warto jest mówić o tym, że ten temat Ukrainy jest coraz rzadziej poruszany. Wiadomo, że wojna tam trwa, że to jest skomplikowana sytuacja i coraz mniej się mówi o zwyczajnych ludziach, a ci zwyczajni ludzie żyją w strasznych dramatach, dlatego że z okolic Ługańska i Doniecka, Mariupola i w ogóle wschodu Ukrainy ludzie po prostu uciekają masowo i to jest kilkaset tysięcy osób. Kto mógł, to uciekł, to do Polski, to do Rosji, natomiast wiele osób żyje po prostu koczując. W budynkach użyteczności publicznej, w szkołach, w urzędach miasta, na świetlicach miejskich, też po domach, ale są też dzikie koczowiska, a idzie zima i tam już pada śnieg. Można się spodziewać wielkich dramatów. Dosłownie cała Ukraina, od wschodu do zachodu, w każdej części są tysiące osób, które uciekły z tamtych okolic właśnie.
Dary przewiezione zostaną transportem pomocy humanitarnej do Lwowa i dalej na wschód Ukrainy, do uchodźców wewnętrznych przebywających w okolicach Charkowa. Obserwatorzy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie poinformowali, że ich drony służące do monitorowania sytuacji na wschodniej Ukrainie zostały zestrzelone. Do zdarzenia doszło na kilka dni przed tym, gdy na Ukrainę z Rosji zaczęły wjeżdżać kolejne kolumny nieoznakowanych żołnierzy i sprzętu. Według władz w Kijowie to celowe działanie rebeliantów, którzy chcą ukryć fakt. Rosjanie przesyłają na Ukrainę nowe wsparcie wojskowe. Od kilkunastu dni obserwatorzy i światowe media donoszą o nowych kolumnach żołnierzy i sprzętu przekraczających granice. Rosjanie konsekwentnie zaprzeczają tym informacjom. Unia Europejska zapłaci za książki promujące ideologię gender. Podręczniki trafią do 500 przedszkolaków z Chile. Wprowadzenie treści będzie nadzorowała Rada do Spraw Przedszkoli, podległa tamtejszemu Ministerstwu Edukacji. O sprawie napisał Nasz Dziennik. Przygotowany przez Ruch dla Homoseksualnego Wyzwolenia i Integracji podręcznik wylicza m.in. zalety związków homoseksualnych. Przedstawiciele ruchu twierdzą, że książka ma pomóc przekonać rodziców, którzy mają moralne obiekcje wobec homoseksualizmu. Sprawa podręczników promujących dewiacje wśród tak małych dzieci wywołała burzę w społeczeństwie i sprzeciw większości rodziców. Chociaż władze centralne w Santiago argumentują, że wprowadzanie książki nie będzie obowiązkowe, a decyzja w tej sprawie będzie konsultowana z rodzicami, jednak nie ma żadnych rozwiązań prawnych zabezpieczających wolę rodziców. W Radiu Maryja nadaliśmy wiadomości. Za uwagę dziękuję. Monika.